Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Zapraszam na nowy cykl wykładów Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam. Jest to drugi rok, rok 2013-14. Witam też w naszym studiu biblistów. Szczęść Boże.
Panu Ojcu, szczęść Boże.
Dzisiaj Katedra Teologii Biblijnej, wykład Bóg Ojciec. A nasi goście, ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II, bo to właśnie dzieło, razem z telewizją Trwam, proponuję Państwu wykłady, drugi rok wykładów na naszej antenie. I drugim gościem jest ksiądz dr Adam Kubiś.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszam do uważnego wsłuchiwania się w to, co dzisiaj będzie. Państwo też proponowane, oczywiście informacje po wykładzie będą na stronie www.biblista.pl. Tam można też i odnaleźć informacje, jak zapisać się na drugi rok wykładów, jak przesłać formularz, czy drogą elektroniczną, czy drogą pocztową. Zapraszam serdecznie.
Podstawowa modlitwa chrześcijan rozpoczyna się od znamiennego wezwania Ojcze nasz. To są słowa, których nauczył swoich uczniów, a oni przekazali tę modlitwę kolejnym pokoleniom sam Jezus Chrystus, ten, który objawił się jako jednorodzony Syn Boży. Codziennie, kilka razy, wypowiadamy słowa tej pięknej modlitwy rozpoczynającej się od przywołania praktycznie imienia Pana Boga. Pamiętamy, że już w Starym Testamencie Mojżeszowi Pan Bóg objawił się jako ten, który jest, jestem. Tym imieniem mogli Izraelici przywoływać Boga, który objawił się Mojżeszowi, wyprowadził ich z Egiptu. Pan Jezus, nawiązując do tamtego objawienia, przekazuje swoim uczniom nowe, można by powiedzieć, nowe imię Boga. Tak jak mówi w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, w swojej modlitwie, zwracając się do Ojca, objawiłem im Twoje imię. Tym imieniem objawionym przez Chrystusa w sposób maksymalnie pełny jest właśnie imię Ojciec. Będziemy chcieli zobaczyć na podstawie analizy tekstów Starego Testamentu, jak też tekstów Nowego Testamentu, co to znaczy, że Bóg jest Ojcem. Albo mówiąc jeszcze inaczej, co ten piękny obraz Ojca mówi nam na temat tajemnicy Pana Boga. Zarówno w odniesieniu do ludu przymierza, jak też w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, który objawia się właśnie jako Syn Boży. I wreszcie w trzeciej części naszego wykładu spróbujemy zastanowić się, co ten piękny obraz Ojca odniesiony w tym nowym imieniu do Pana Boga mówi nam, o naszej relacji, nam, czyli wierzącym w Jezusa, o naszej relacji do Pana Boga. Zacznijmy zatem nasze rozważania, analizy, wyciąganie wniosków z przedstawianych tekstów Pisma Świętego.
Zacznijmy zatem od Starego Testamentu. Właściwie ten obraz Boga Ojca w Starym Testamencie bierze swój początek z doświadczenia, jakie ma każdy z nas, czyli z doświadczenia rodziny. Nawet w Starym Testamencie rodzina nazywana jest domem ojca. Ojciec był tam najważniejszą osobą i jest to struktura patriarchalna, gdzie ojciec stoi w centrum rzeczywiście. On decyduje o wychowaniu synów, o zawieraniu związków małżeńskich. Jednak później następuje pewne przesunięcie już w Starym Testamencie. Mianowicie ojcami w pełnym tego słowa znaczeniu, takimi protoplastami klanów, pokoleń, stają się patriarchowie. I co ciekawe, następuje tam przejście takie nie tyle od tego ojcostwa fizycznego, Abraham staje się, żyje się początkiem narodu, ale jest to takie ojcostwo, które bazuje na obietnicy. Oto Abraham, który nazywany jest ojcem wielu narodów. Jego imię było Abram, co oznaczało mniej więcej tyle, co niech ojciec będzie wysławiony, wywyższony. Później tym zostaje zmieniony na Abraham, ojciec mnóstwa narodów. On staje się takim człowiekiem, który otrzymuje obietnicę, że on będzie ojcem, przez którego wszystkie narody świata otrzymają błogosławieństwo. On stanie się w pewnym sensie ojcem wszystkich narodów. I oczywiście Izraelici czuli się wszyscy synami Abrahama. Pewien kryzys tego poczucia należenia do narodu, poczucia bycia tym narodem wybranym, należenia do ojca Abrahama nastąpił w czasie niewoli babilońskiej, kiedy uświadomili sobie, że są właściwie prześladowani przez wszystkich, są bezsilni i wtedy wołają rzeczywiście: Boże, Ty jesteś naszym jedynym ojcem. Jest takie piękne zdanie w proroctwie Izajasza, kiedy się mówi: boś Ty naszym ojcem. Zaiste nie poznaje nas Abraham, Izrael, czyli Jakub, to jest jego imię, nas nie uznaje. Tyś, Panie, naszym ojcem, odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. A żeby zrozumieć tą ideę ojcostwa i też ideę z tym związaną z naszego synostwa, musimy się cofnąć jeszcze dalej do Księgi Rodzaju, mianowicie do samego początku. Adam jest stworzony na obraz i na podobieństwo samego Boga. W pewnym sensie Adam jest synem Boga. Było to związane ze starożytnym sposobem myślenia, kiedy to król był tak naprawdę reprezentantem Boga. Król był najczęściej nazywany w starożytności synem Boga, a Bóg był nazywany ojcem, prawda? Bardzo często króla też nazywano takim ojcem. I teraz następuje taka demokratyzacja tego pojęcia, że to każdy człowiek jest stworzony przez Boga, jest takim królem, jest synem samego Boga i ojciec tego człowieka to jest Bóg. Święty Paweł daje tego piękny wyraz w liście do Efezjan, kiedy czytamy w 3 rozdziale: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród, po grecku tu jest słowo patria, na niebie i na ziemi. Patria jest tutaj rozumiana jako grupa społeczna wywodząca się od tego samego przodka, prawda? Czyli każdy człowiek, każda grupa społeczna bierze swój początek od Boga, który jest dawcą życia. I ostatni taki przykład to Ewangelia Łukasza. Zauważmy, że kiedy Łukasz podaje genealogię Jezusa, jego rodowód, także odwołuje się do Adama i daje mu specjalny tytuł. Otóż na początku czytamy tak, że sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30, był jak mniemano synem Józefa, synem Helego i tak dalej. Później Łukasz wymienia wszystkie imiona przodków Jezusa i cofa się aż do Adama, do syna Enosa, syna Seta, syna Adama, który był synem Bożym, synem samego Boga. Czyli w Starym Testamencie już jest to mocne przekonanie, że każdy człowiek, każdy Izraelita jest tak naprawdę synem Boga, a Bóg jest naszym ojcem.
I z tych tekstów wynika po prostu, żeby skonkludować ten pierwszy punkt, że ten obraz ojca łączy się nierozdzielnie z darem życia po prostu. Bóg jako ojciec to Bóg, który przekazuje człowiekowi życie, pojedynczemu człowiekowi, rodowi i tej właśnie szerszej grupie, którą ostatecznie nazywamy patria, naród, prawda, od słowa pater oczywiście greckiego. Czytając kolejne teksty Starego Testamentu, znajdujemy jeszcze inny aspekt tej tajemnicy Bożego Ojcostwa w odniesieniu do ludu przymierza. Mianowicie w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 32, werset 6, mamy takie wezwanie do ludu, który jest niewdzięczny wobec Boga, lud głupi, niemądry. I ostatecznie autor księgi pyta: czy nie On, Bóg, Twoim Ojcem, Twoim Stwórcą, wszak On Cię uczynił i umocnił? Widzimy zatem, że ta ojcowska działalność Pana Boga w odniesieniu do ludu polega na stworzeniu z tych różnych rodzin, rodów, pokoleń jednego organizmu, jednej wielkiej rodziny, jednego ludu. On cię uczynił i umocnił, czyli po prostu sprawił, że stałeś się naprawdę silnym ludem. To odniesienie mamy też do działalności po prostu Pana Boga, który tworzy swój lud. W tekście Izajasza, rozdział 63, werset 16. To rzeczywiście w kontekście tych doświadczeń trudnych, niewoli, poniewoli, naród rozbity właśnie, a jednak prorok mówi w imieniu ludu, tej reszty ocalałej, do Boga: a jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą, dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Widzimy zatem, jak prorok bardzo mocno akcentuje tę ojcowską działalność Pana Boga w odniesieniu do ludu przymierza, która polega na kształtowaniu, wręcz jak garncarz kształtuje jedno czy drugie naczynie, tak Pan Bóg swoją wszechmocą, swoją mądrością kształtuje ten lud, odbudowuje go po tym wielkim nieszczęściu, jakim była przegrane zmagania z Babilończykami, ostatecznie uprowadzenie, zniszczenie kraju, rozbicie, wymordowanie bardzo wielu po prostu Izraelitów. I wreszcie tekst księgi proroka Malachiasza, rozdział 2, gdzie mamy też przepiękne odniesienie do tej roli Boga jako Ojca tworzącego jeden lud. Mianowicie czytamy: czyż nie mamy wszyscy Izraelici jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? To przymierze, w którym rzeczywiście Pan Bóg jawi się wobec patriarchów jako ich ojciec, opiekun po prostu. Ten, który tworzy z nich wielki rutową patrię właśnie. A zatem widzimy, jak bardzo mocno ta aktywność Pana Boga w odniesieniu do ludu, mająca na celu stworzenie jednego wielkiego organizmu, zjednoczonego więzami braterstwa, serdeczności, sprawiedliwości, łączona jest z obrazem Ojca. Bóg jawi się tutaj wyraźnie jako Ojciec, jeden Ojciec wszystkich pokoleń, wszystkich rodów i każdego pojedynczego Izraelity.
Żeby też dobrze zrozumieć ten obraz starotestamentalny, bardzo wiele odwołuje się do tła bliskowschodnich religii. I trzeba podkreślić, że ten obraz biblijny różni się diametralnie od obrazu bóstw jako ojców, jakie spotykamy w religiach ościennych, czy to Egiptu, czy Kanaanu szczególnie. Weźmy za przykład Kanaan, gdzie występował Bóg El, czy też Baal, byli oni nazywani ojcami, ale w takim sensie, że dawali, płodzili innych bogów, oraz także byli sprawcami dawania życia parom ludzkim, czy też zwierzętom, czy też płodom rolnym. W Biblii Jahwe jest jedyny, prawda? Nie ma mowy o żadnej małżonce Boga. Nie ma też żadnego w nim życia, można tak powiedzieć, płciowego. On jest ojcem, ale nie w sensie takim fizycznym, ale w sensie moralnym. Skąd Izraelici wzięli tę koncepcję właśnie Boga jako ojca? Z doświadczenia, jakie mieli, doświadczenia historycznego, że Bóg się nimi opiekował. W pewnym momencie mogli go rzeczywiście nazwać ojcem, gdyż doświadczali nieustannie jego opieki. I co ciekawe, mogli też w takim trochę duchu polemicznym wziąć tą nazwę ojciec, którą poganie, ościenni mieszkańcy ościennych krajów przypisywali swoim bóstwom. Oni mogli też tę nazwę wziąć jako Bóg jest ojcem, ale już nie w tym sensie właśnie takim erotycznym, płciowym, bardzo fizycznym, jak to było u ludów ościennych, ale w takim sensie duchowym, moralnym. Bóg jest rzeczywiście tym, który się nami opiekuje, czyli jest rzeczywiście ten jak ojciec. Przytoczmy sobie jedynie może fragment z księgi proroka Jeremiasza, z drugiego rozdziału, kiedy autor niejako polemizuje z ówczesnymi mieszkańcami Bliskiego Wschodu. Ci, którzy mówią do drzewa: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś. Do mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą, a gdy ich spotka nieszczęście, wołają: Powstań, wybaw nas. Jest to dokładnie odbicie tego, o czym powiedziałem, że bardzo wielu poganie traktowali, czy to posążki, prawda, tych bogów swoich pogańskich, jako ojców. Mówili: z kamienia staliśmy zrodzeni niejako. Natomiast od swojego prawdziwego ojca, Boga Jahwe, który tutaj się mówi. Do mnie zaś oni odwracają się plecami, prawda? Bardzo często Izrael zdradzał tego Boga. I dopiero w momencie, kiedy doświadczał jakiegoś kryzysu, jakiejś słabości, jakiegoś prześladowania, napaści, agresji zewnętrznej, wtedy sobie przypominano o tym Ojcu, że mamy rzeczywiście Boga, który się nami opiekuje. Mamy Ojca w niebie.
Właśnie, więc ten tekst z proroka Jeremiasza pozwala nam zobaczyć już trzecią cechę charakterystyczną, czy rys tajemnicy Bożej, objawionej już w Starym Testamencie, związanej z obrazem Ojca. Mianowicie Bóg jako Ojciec to ten, kto, jak wspomniał ksiądz Adam, opiekuje się swoim ludem, nie tylko go zrodził, nie tylko go stworzył, w sensie zjednoczył z różnych pokoleń, ale też opiekuje się tym swoim ludem. I ta opieka ma jakby dwa nurty. Najpierw przyjrzyjmy się temu nurtowi, który warto by nazwać może słowem opieka, która polega na prowadzeniu ludu. Bo to wynika po prostu z tekstów, w których jest przywołany Pan Bóg jako ten, który wezwał swojego syna pierworodnego z Egiptu i przeprowadził go suchą nogą przez Morze Czerwone, przez pustynię do ziemi obiecanej. Zobaczmy na przykład tekst z Księgi Wyjścia, rozdział 4, werset 22, kiedy Bóg daje polecenie Mojżeszowi, mówi tak: pójdziesz do Faraona i powiesz mu, to mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Widzimy zatem, jak wielka troska Boga o lud, który znalazł się w Egipcie, grozi mu zagłada, posyła więc Mojżesza, powołanego przez siebie, wielkiego wodza, wielkiego przyjaciela Bożego, aby ten lud w imieniu, jakby w zastępstwie Pana Boga, poprowadził z domu niewoli do domu życia, do domu wolności, do ziemi obiecanej. W Księdze Liczb natomiast, w rozdziale 11, od wersetu 11, znajdziemy jeszcze dopowiedzenie bardzo piękne, poetyckie wręcz. Mianowicie Mojżesz żali się w pewnym momencie do Pana Boga: czemu tak źle się obchodzisz ze mną, sługą swoim? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czyli każesz, abym ja go prowadził właśnie z domu niewoli w Egipcie. Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Widzimy, jak piękny obraz matki czy ojca, opiekuna, piastuna, który małe dziecię nosi na swoich ramionach, aby go ostatecznie wyrwać z tej właśnie krainy niewoli, jak wspomniałem, zagłady, z Egiptu, i zanieść do ziemi obiecanej. Dlatego też jeszcze prorok Ozeasz, przywołując ten piękny obraz Boga jako Ojca, powie w imieniu Pana Boga: brałem ich na ramiona. Zobaczmy zatem, jak pięknych określeń, pięknych metafor używają prorocy, autorzy Pięcioksięgu, aby przybliżyć nam tę opiekuńczą rolę Pana Boga Ojca, polegającą na prowadzeniu ludu po ścieżkach tej ziemi i poprzez różne okresy historii.
W tym doświadczeniu Egiptu, doświadczeniu prowadzenia Izraela przez Boga, można odkryć jeszcze inne dwie cechy Boga jako Ojca. Jest to przede wszystkim objawienie się Boga Ojca jako tego żywiciela, jako wychowawcę tego narodu. Wszystko się wzięło właśnie od tego doświadczenia wyprowadzenia syna z Egiptu. To jest bardzo ciekawe, bo Faraon w Egipcie był deifikowany, to był Bóg. I zauważmy, że tych 10 plag, które było w momencie wyprowadzenia Izraela z Egiptu, to jest niejako, tak jak mówi Pięcioksiąg, pojedynek między Bogiem Jahwe, który ma swojego syna Izraela, i pojedynek między bogami Egiptu. I tam jest, powiedzmy, stosunek wygranej 10-0, prawda, dla Boga Jahwe, który, zauważmy, na końcu Faraon nie jest w stanie uratować swojego syna od śmierci. Pierworodny syn Faraona ginie, który zdefigowany jest Bogiem. Natomiast Bóg, Jahwe, wyprowadza swojego syna z Egiptu i tym synem się zaczyna opiekować. Wyprowadził go, prowadził, a teraz się nim opiekuje. Zobaczmy, jaki to jest piękny moment. Kiedy są głodni, pojawiają się przepiórki, pojawi się manna. Kiedy nie wiedzą dokładnie, gdzie iść, jest zawsze obłok obecności Bożej, prawda, w ciągu dnia. Jest płomień, ogień Bożej obecności w nocy. Wiedzą, gdzie mają iść.
Jest woda ze skały.
Jest woda ze skały, kiedy są dokładnie, kiedy są spragnieni. I przeczytajmy na przykład fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. To jest 32 rozdział, gdzie czytamy tak. Na pustej ziemi go znalazł. Mowa o Bogu, który znalazł tego Izraela właśnie na tej pustyni. Na pustkowiu, wśród dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał. Strzegł jak źrenicy oka, jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży. Rozwija swe skrzydła i bierze je na siebie, na sobie samym je nosi. Tak Pan sam go prowadził, nie było z nim Boga obcego. I jest to niesamowite właśnie takie doświadczenie Bożej obecności. Rzeczywiście w tradycji później żydowskiej, rabinackiej, ten moment wędrowania Izraelitów przez pustynię był określany jako taki okres narzeczeństwa, takiej miłości, kiedy, prawda, Bóg jako ten ojciec, prawie że jako oblubieniec chodził z Izraelem i też rabini przedstawiali jako to czas powrotu do raju. Prawda? Kiedy tamto doświadczenie tego Boga, Ojca było bardzo wyraźne, takiej troski, czułości, kiedy nie musieli się o nic martwić, ani o jedzenie, ani o ubranie. Bóg zawsze był przy nich.
Tak, może jeszcze zakończmy tę analizę pierwszego punktu dotyczącego tajemnicy Pana Boga, objawionego w Starym Testamencie, odniesieniem do tekstów, które... Mając przed oczami, autorzy tych tekstów, mając przed oczami te różnorodne działania Pana Boga jako Ojca ludu przymierza, wzywają Izraelitów, by oddawali cześć Bogu właśnie jako Ojcu narodu. Może posłuchajmy najpierw fragment modlitwy, hymnu wielkiego bohatera Starego Testamentu z Księgi Tobiasza, Ojca Tobiasza po prostu. To jest rozdział 13. Mianowicie ojciec, zwracając się też do swojego syna, do jego żony, uczy ich tak. Wysławiajcie Boga, synowie Izraela, ponieważ On was rozproszył między narodami, ale tam okazywał wam swoją wielkość. O, choćby właśnie w Egipcie, jak ksiądz Adam wspomniał. Wynoście go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On jeden jest Panem i Bogiem naszym. On jeden Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. On wychłoszcze was za wasze nieprawości, ale zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was spośród wszystkich narodów, między którymi zostaliście rozproszeni. Widzimy, jak wspaniała synteza tych wszystkich działań Pana Boga, o których mówiliśmy w tej pierwszej części naszego wykładu. Do tego można by jeszcze dodać fragment z księgi proroka Malachiasza. Mianowicie czytamy tam taką zachętę. Syn powinien czcić Ojca, lecz skoro ja jestem Ojcem, mówi Bóg przez proroka, gdzież jest cześć moja? A skoro ja jestem Panem, gdzie szacunek dla mnie? To mówi Pan zastępów, do was, kapłani, lekceważycie imię moje, a jednak pytacie, czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu? Widzimy tutaj już to ukierunkowanie na imię Boga, imię, które w pełni objawi Jezus z Nazaretu, imię, które będzie brzmiało Ojciec. Ojciec, który godzien jest najwyższej czci, uwielbienia. Ten Ojciec, który budzi zachwyt po prostu, jest kimś największym dla swojego Syna, w tym przypadku dla całego ludu przymierza i poszczególnych Izraelitów, rodów, które do tego ludu należą. A więc widzimy, iż to odniesienie w modlitwie do Boga jako Ojca, pełne szacunku, pełne też takiej życzliwej, żarliwej miłości, czułości, pełne zachwytu nad Jego wielkością, nad tym, co dla nas czyni, poczynając od daru życia, jest już obecne w Starym Testamencie. Ono ulegnie rozwinięciu oczywiście na kartach Nowego Testamentu, zwłaszcza w nauczaniu Jezusa z Nazaretu.
Jeszcze ostatnie słowo na temat Starego Testamentu. Jeszcze zwróćmy uwagę może na ten moment wychowania. To, że oni chodzili po tej pustyni, później te różne trudne momenty, jakie się im zdarzały w historii Izraela, to wszystko miało służyć wychowaniu, prawda? Ojciec też w Księgach Mądrościowych jest powiedziane, karci czasem swojego syna. Tak samo w Księdze Izajasza czytamy, że wykarmiłem i wychowałem swoich synów. Czyli Bóg zachowuje się jak ten dobry ojciec. I każdy Izraelita rzeczywiście miał tego świadomość. I są tego przykładem psalmy, czy też cała literatura mądrościowa w Starym Testamencie, gdzie autorzy biblijni uważają, że każdy sprawiedliwy Izraelita jest synem Boga, ma Boga jako swojego ojca. I to się przejawiało nawet w przebieraniu sobie imion tak zwanych teoforycznych. Często imiona, jakie wybierali sobie Izraelici i nazywali swoich synów, nosiły w swojej nazwie, w samym wyrazie, imię ojca. Na przykład Abiezer w Księdze Jozuego czytamy, że był taki człowiek, czyli mój ojciec jest moją pomocą, czyli mój Bóg jest dla mnie pomocą. Czyli to doświadczenie Boga jako ojca, które było doświadczeniem całego narodu, później przekładało się w pobożności żydowskiej też na doświadczenie indywidualne, że każdy Izraelita czuł się jako ten, który ma swojego ojca, Bóg się o niego troszczy i nawet w imionach było to spotykane, a Bóg jest nazywany w Starym Testamencie właśnie ojcem sierot, opiekunem wdów, czyli to poczucie tej bliskości, ojcowskości, tak byśmy powiedzieli, ojcostwa Boga było doświadczeniem codziennym Izraela, ich codziennej pobożności.
To piękne imię, Abiezer, mój Bóg jest moją pomocą, jest doskonałym pomostem, po którym przejdziemy do Nowego Testamentu, gdzie Pan Jezus objawia Pana Boga jako słowami mój ojciec, wasz ojciec. Ale zanim dojdziemy już do tego imienia, po prostu w odniesieniu do nas, chrześcijan wierzących w Jezusa, wierzących w Pana Boga, najpierw spróbujmy zobaczyć drugi punkt naszego wykładu, czyli drugą część praktycznie, czyli w jakim stopniu, co to znaczy, że, bo to jest źle powiedziane, w jakim stopniu, co to znaczy, że Bóg Ojciec jest Ojcem jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. Otóż Pan Jezus objawia tę prawdę o sobie w kilku miejscach, w kilku momentach swojej publicznej działalności. Może najpierw przywołajmy tekst z księgi, z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, kiedy to Pan Jezus dziękuje Ojcu, wysławia Ojca za objawienie właśnie przed ludźmi prostymi Jego tajemnicy. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Zwróćmy uwagę, jak mocno tutaj w tym tekście zamieszczonym w Ewangeliach synoptycznych Pan Jezus zwraca uwagę na bardzo głęboką, osobową, egzystencjalną więź między sobą, nazywa siebie Synem, bez nawet żadnych dodatków, a Bogiem, którego nazywa Ojcem. Tę więź opisuje przy pomocy czasownika znać. Już kiedyś wspominaliśmy w naszych wykładach i studenci pierwszego roku naszego uniwersytetu zapewne wiedzą, iż hebrajski, grecki czasownik znać, poznawać odnosi się nie tyle do działalności intelektualnej, to na samym końcu, ale przede wszystkim do wspólnego życia, do doświadczania, rozpoznawania poprzez współdziałanie, poprzez bliską obecność. W takim znaczeniu tutaj Pan Jezus mówi o tym, że jako Syn zna Ojca, a Ojciec zna Syna. A więc objawia po prostu swoją bardzo bliską, właśnie synowską relację, jaka łączy go z Ojcem. Mówi tutaj właśnie, wszystko przekazał mi Ojciec mój. To wszystko odnosi się do wszystkich przymiotów Bożych. To, co jest właściwe dla Boga Ojca, odnosi się też do Jezusa jako Syna. Wszystkie działania, które dokonuje Ojciec, podejmuje również, uczestniczy w nich Syn. Ale zobaczmy jeszcze kilka innych tekstów Nowego Testamentu, w których ta prawda o Bogu, który jest Ojcem jednorodzonego Syna swojego, Jezusa, jest równie mocno objawiona. Mianowicie w czwartej Ewangelii, według świętego Jana, w rozdziale 14, w pewnym momencie Filip, jeden z apostołów, mówi do Pana Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca. Pan Jezus odpowiada: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Widzimy zatem, jak bardzo mocno Pan Jezus tutaj podkreśla nie tylko nawet tę relację, jak wcześniej mówiłem, zna Ojca, ale Ojciec jest we mnie, ja w Ojcu. To typowe dla Ewangelii według świętego Jana zjawisko wzajemnego przenikania, obecności takiej właśnie pozostającej w pełnej osobowej komunii. Ojciec pozostający w komunii, w zjednoczeniu osobowym z Synem i Syn pozostający w komunii osobowej z Ojcem. Można by powiedzieć, idąc za tym tekstem Ewangelii według świętego Jana, że Pan Jezus jest taką ikoną Ojca. Kontemplując oblicze, kontemplując osobę Pana Jezusa, Jego słowa, Jego działania, możemy po prostu odkrywać też bardzo wiele z tajemnicy Boga jako Ojca. Tak jak notabene Pan Jezus mówi do Marii Magdaleny, zmartwychwstały: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego. Zwróćmy na marginesie uwagę, że to właśnie to wydarzenie, zmartwychwstanie, najmocniej objawia nam, objawiło uczniom, uczennicom, takim jak Magdalena, a poprzez ich pośrednictwo również nam, że Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek, jest równocześnie prawdziwym Synem Boga, pozostającym w tej całoosobowej komunii ze swoim Ojcem, do tego stopnia, że ze swoim uwielbionym ciałem może wstąpić do nieba, żeby pozostawać na zawsze z Ojcem, tak jak powiedział to w 10 rozdziale Ewangelii Janowej. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czy mówi to też w 17 rozdziale 4 Ewangelii, gdzie to słowo jedno, ja i Ojciec jedno jesteśmy, aby stanowili jedno w nas, powraca jak refren po prostu.
Myśląc o tym, kim jest Jezus, myśląc o tym, kim jest Bóg Ojciec, rodzi się na pewno pytanie, każdy z nas chciałby zobaczyć tego Boga Ojca, gdzie On jest, jaki On jest. Jezus właśnie udziela tej prostej odpowiedzi do Filipa, mówiąc: zobaczyłeś mnie, zobaczyłeś Ojca, popatrz na mnie, zobaczysz Ojca. I to objawienie Ojca w Jezusie następuje głównie przez Jego czyny, przez działanie. Jedna rzecz to słowa, oczywiście Jezus mówił różne rzeczy, ale przede wszystkim przez swoje czyny. Jest taki piękny fragment w Ewangelii Jana, 5 rozdział, gdzie czytamy, jak Jezus po uzdrowieniu pewnego paralityka, który od 38 lat leżał sparaliżowany, nie mógł się poruszyć, zrobił to niestety w szabat, ku oburzeniu wszystkich stojących obok, odpowiada na ich zarzuty, że dokonał tego uzdrowienia właśnie w szabat, kiedy nic nie wolno było robić, nie wolno było nawet uzdrawiać. Jezus mówi: Ojciec mój działa aż do tej chwili, ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi go tym bardziej zabić, pisze Jan, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. To jest ciekawa obserwacja, dlatego że Żydzi, mimo tego, że czuli się, że są synami Boga, że Bóg jest ich Ojcem, nigdy nie mówiono tak normalnie, nie było to w powszechną praktyką, pobożnością, żeby nazywać Boga Ojcem. Prawda? Było to uważane za zbyt odważne i stwierdzenie takie wprost: mój Ojciec działa, to ja działam. Pokazanie takiej bezpośredniej relacji, ja, On jest moim Ojcem, ja jestem Jego Synem, było obrazoburcze, bluźniercze, a takie bluźnierstwo było karane po prostu kamienowaniem, śmiercią. I w odpowiedzi na to Jezus mówi do nich: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Zobaczmy, fakt, że Jezus zrobił to w szabat, nie jest bez znaczenia, dlatego że szabat, jak pamiętamy z opisu z Księgi Rodzaju, był miejscem, kiedy Żydzi nic nie robili, prawda? Kiedy się nic nie robiło, po to, żeby pokazać, że wszystko, co ja mam, kim jestem, zależy od Boga. Bóg działa, jestem totalnie zależny od Niego. I Bóg jako, powiedzmy, czysta miłość, no może tylko w ten szabat, prawda, darować miłość, obdarzać miłością. Więc Jezus, widząc chorego paralityka, 38 lat siedzącego nad sadzawką, no nie może się inaczej zachować, niż jako będąc, prawda, emanacją, objawieniem Ojca, jak tylko udzielać miłości, jak tylko uzdrawiać. Żeby to zilustrować dobrze, podam przykład z przypowieścią o ojcu miłosiernym, albo o synu marnotrawnym, albo różnie ją nazywamy, o ojcu i dwóch synach. Zobaczmy, że gdy ojciec zobaczył tego syna marnotrawnego, który wracał, prawda, kiedy w swoich hulankach i swawolach rozpuścił cały ten swój majątek, ojciec, zobaczywszy go, wybiegł naprzeciw niego i wzruszył się. I tam jest użyte takie słowo bardzo ciekawe, splanchnidze in. Wzruszył się głęboko, jego wnętrzności się poruszyły, jak to by semici powiedzieli. I czasownik ten, jak się patrzy na cały Nowy Testament, występuje aż 12 razy i zawsze określa on Jezusa. Jezus, widząc tłumy, wzruszył się, zobaczył kogoś chorego, wzruszył się. I tutaj Ojciec Bóg zobaczył Syna, który wraca i też się wzruszył. Jakie to ma konkluzje, jaki z tego rodzi się wniosek? Że tak naprawdę użycie tego czasownika w przepowieści, gdzie on charakteryzuje Ojca, ma na celu naprowadzić nas na taką prawdę, że uczucia Ojca są tak naprawdę uczuciami Jezusa. Iż postawa Jezusa w stosunku do grzesznika jest w istocie postawą Boga, Ojca w stosunku do grzesznika. Jezus jakby zachowuje się tak, jak zachowuje się Ojciec. Inny taki przykład, jaki mi się nasuwa, to jest momenty, kiedy Jezus się denerwuje w Ewangeliach. Szczególnie w Ewangelii Marka są takie momenty, opisane tego, że Marek, jest to katecheza z Piotra, więc Piotr zawsze stał przy Jezusie, był naocznym świadkiem tego, co się działo, widział, jak Jezus się denerwował, kiedy się denerwował jako człowiek. I Jezus się na przykład zdenerwował wtedy, kiedy uczniowie zabraniali dzieciom przychodzić do Niego. Jezus wtedy jest rozgniewany. Niektóre manuskrypty też mają taki moment, gdzie Jezus zdenerwował się, kiedy wszedł do Niego trędowaty i powiedział: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wtedy Jezus się zdenerwował, wyciągnął rękę i Go uzdrowił. I zmieniają znowu na to splanchnidze in. Jezus wzruszył się, wyciągnął rękę i Go uzdrowił. Dlaczego? I potem są jeszcze inne takie momenty, kiedy Jezus się zdenerwował, kiedy ojciec chłopca, który był epileptykiem, uczniowie go nie mogą uzdrowić, więc przychodzi do Jezusa: jeżeli Ty coś możesz zrobić, to zrób. Czyli zobaczmy, w momentach, kiedy kwestionuje się niejako dobroć Boga, dobroć Jezusa, Jego chęć uzdrawiania, Jego chęć kochania, upraszczając, wtedy się jakby Jezus denerwuje. Dlaczego? Bo jest objawieniem Ojca. Ojciec tylko kocha, można tak powiedzieć. Ojciec jest miłosierdziem, jest miłością. Więc ten, kto jakby kwestionuje tę dobroć, czy to miłosierdzie Ojca, powoduje taki, prawda, gniew Jezusa. Jak możesz wątpić w to, że Ojciec jest Ojcem, że Ojciec jest dobry, że Ojciec jest miłosierny?
Właśnie i ta uwaga doskonale nam pozwala zrozumieć, dlaczego też w Starym Testamencie ten motyw gniewu Bożego, czyli Bożego oburzenia na lud, który doświadczył tyle Bożej wszechmocy, Bożej szczodrości, w pewnym momencie ten lud odwraca się do idoli wyrzeźbionych i zawieszonych gdzieś na drzewie w Świętych Gajach, czy do idoli wyrzeźbionych z kamienia, odwracając się plecami do swojego Boga, który go stworzył, który go prowadził, który się nim opiekował, wykarmił i wychował. Jeszcze analizując kolejne postawy, zachowania w życiu Pana Jezusa, musimy koniecznie, jako Syna Bożego, musimy koniecznie zwrócić uwagę na Jego modlitwę, bo bez tej aktywności, tak często przywoływanej na kartach Ewangelii, nie rozumielibyśmy do końca tej właśnie synowskiej relacji między Jezusem z Nazaretu, Chrystusem, Mesjaszem, a Bogiem jako Ojcem. Bo przypomnijmy sobie tekst bardzo dobrze znany, mianowicie modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, tak jak ją przekazuje ewangelista Marek w rozdziale 14, werset 36. Zauważmy, że ta modlitwa rozpoczyna się od słynnego słowa Abba. Abba, czyli drogi, kochany Ojcze. Pan Jezus mówi dalej: Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Nie będziemy już wnikać w samą treść tej modlitwy. Zwróćmy tylko uwagę na bardzo żarliwy zwrot rozpoczynający tę modlitwę Pana Jezusa w godzinę największej próby. Prawda? Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. To wszystko oznacza, iż Pan Jezus jako Syn, pozostający w tym jedno z Ojcem, nieustannie uczestniczy w Bożym myśleniu na temat świata, na temat zbawienia, w Bożym planie zbawienia. Nawet jeżeli w tym planie zbawienia jest Jego rola bardzo trudna, praktycznie najważniejsza, kluczowa, związana też z wielkim cierpieniem, z wielkim poświęceniem, staje się ona przedmiotem modlitwy, czyli przedmiotem żarliwej, synowskiej rozmowy z Ojcem. W trakcie tej rozmowy bez wątpienia otrzymuje umocnienie, pocieszenie, nowe światło, moc Ducha Świętego, która sprawia, że ta godzina próby staje się wielkim zwycięstwem, ofiarą rodzącą nowe życie, zmartwychwstanie. W tym momencie, kiedy mówimy na temat modlitwy jako tej aktywności, można by powiedzieć, najważniejszej ludzkiego ducha, przychodzi mi też na myśl modlitwa Pana Jezusa przed wskrzeszeniem Łazarza. Ciesząc się wszechmocą Bożą, chwałą Bożą, którą otrzymał od Ojca, mógł tego wskrzeszenia dokonać, można by powiedzieć, z własnej woli, w tym znaczeniu, że bez odnoszenia się do Ojca, prawda? Jednak ten największy cud zapowiadający bezpośrednio Jego własne zmartwychwstanie, wskrzeszenie, Pan Jezus rozpoczyna od modlitwy. Zwrócił się do Ojca: Ojcze, i to jeszcze w modlitwie dziękczynnej, dziękuję Ci, Ty mnie zawsze wysłuchujesz, prawda? A więc swoje działanie, które ma podjąć, odnosi bardzo świadomie w tym akcie modlitwy, czyli w tym akcie zjednoczenia własnej woli z wolą Ojca. Widzimy wolą, która jest, jak wspomniał ksiądz Adam, praktycznie wolą miłowania, wolą po prostu obdarzania pełnią życia, pełnią piękna, pełnią chwały. W tym działaniu Jezusa z Nazaretu jako Syna widzimy, jak bardzo głęboko pozostaje zjednoczony z Ojcem właśnie poprzez swoją modlitwę.
Postawmy sobie zatem pytanie, co to znaczy, że my jako chrześcijanie, jako ludzie mamy Boga jako Ojca?
Właśnie, tutaj dochodzimy już do trzeciej części naszego wykładu, czyli chcemy zastanowić się nad relacją, jaka istnieje, którą nam objawił Pan Jezus, między Bogiem Ojcem, a nami, uczniami Jezusa, wierzącymi w Niego.
Dlatego, że zwróćmy uwagę, że Jezus zawsze robił rozgraniczenie, prawda? Mówił: Ojciec mój, Ojciec wasz. Nigdy Jezus nie powiedział: Ojcze nasz, jakby łącząc się z nami. Powiedział tylko: jeżeli się modlicie, to mówcie Ojcze nasz, ale to wy mówcie Ojcze nasz. A kiedy Jezus mówi do Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu: idź powiedz, prawda, braciom, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego. To jest coś innego, prawda? Jezus jest w innej relacji z Ojcem, niż my jesteśmy z Ojcem. My jesteśmy w relacji jako synowie przybrani, można powiedzieć. Jezus jest tym monogenes, zrodzony z Ojca, jest częścią Trójcy. Tam jest zupełnie inna relacja niż między nami a Bogiem. Ale w takim razie, jak się stać tym synem przebranym? Jak to sprawić, żebym był, prawda, tym synem i miał tego Ojca?
A nawet dokładniej mówiąc, nie tyle nawet synem przebranym, bo to by mogło sugerować, że jakbyśmy byli troszeczkę poza tą rodziną. Ojcowie Kościoła, jak wiemy, używali przepięknego sformułowania, jak stawać się synami w Synu. Jakkolwiek rzeczywiście teksty Nowego Testamentu używają na określenie Chrystusa rzeczownika chios, natomiast nigdy tego rzeczownika nie odnoszą do wierzących, do chrześcijan. Zawsze się mówi o dzieci Boga.
I zauważmy, że tak naprawdę wejściem w tą relację ja, Syn, Bóg, Ojciec jest zawsze Jezus. To znaczy, jest jedna płaszczyzna, o tym mówiliśmy w Starym Testamencie, że Bóg jest Ojcem wszystkich, bo dał nam życie, prawda? I nawet macie w Ewangeliach powiedziane jest, że Bóg troszczy się o dobrych i o złych, prawda? Natomiast święty Paweł to bardzo wyraźnie podkreślił. On powiedział: wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, aby się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Czyli coś takiego, jeżeli człowiek spotyka Jezusa, musi wyrazić swoją wiarę w tego Jezusa Chrystusa, następnym etapem jest zesłanie ducha, otrzymuje tego Ducha Świętego i ten Duch, prawda, łączy nas z Bogiem. To jest coś zupełnie innego niż wcześniej Izraelici myśleli, że to tylko łączność ta właśnie krwi, prawda, że ja się urodziłem w Izraelu, dlatego jestem synem Boga i mam Boga za Ojca. I to jest też ciekawe, że zobaczcie w Mateuszu 25 rozdział, kiedy ten sąd ostateczny, Jezus jako ten król będzie sądził wszystkich, mówi do tych zgromadzonych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźcie posiadanie królestwa przygotowane wam od założenia świata. I kim są ci ludzie? To są ci, którzy widzieli Jezusa nagiego i przyodziali go, którzy go widzieli spragnionego i napoili go i tak dalej. To są ci, którzy wierzyli, prawda? Dali wyraz tej wiary w czynach i dzięki tej wierze stali się rzeczywiście dziećmi Bożymi. I teraz jeszcze zwróćmy uwagę na jeden moment, że ważna jest taka świadomość, że ten Ojciec jest i się o mnie troszczy. Kluczem do stania się właśnie takim chrześcijaninem, tym synem, jest uświadomienie sobie, że mam Ojca. Jezus mówi, że tak naprawdę istotą wszystkiego jest, abyście wypełniali wolę mojego Ojca, prawda? Abyście słuchali mojego Ojca i wypełniali Jego wolę. Wtedy będziecie dla mnie jak matka, jak brat, jak siostra. Wtedy wejdziemy w rodzinę Bożą. Pełnienie woli Ojca staje się takim kluczem. Czyli ja mam sobie też w pewnym sensie uświadomić, czy tak poddać się temu działaniu ducha, żebym się jakby wyzwolił z troski też o siebie. I tu jest niesamowity moment w Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy sobie 6 rozdział. Nie troszcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Czyli ta świadomość tego, że mam Ojca, ma mi dać taką wolność wewnętrzną niesamowitą.
Tak, trzeba jeszcze dodać, jeśli chodzi o tę relację naszą w odniesieniu do Pana Boga jako Ojca, że również my wzywani jesteśmy do modlitwy. Pan Jezus bardzo żarliwie nas o to prosi. Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Czy w wersji łukaszowej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Widzimy zatem, jak bardzo mocno Pan Jezus zachęca nas zarówno swoim przykładem, jak też tym słowem obietnicy do głębokiej relacji modlitwy jednoczącej nas z Ojcem. Trzeba by jeszcze dodać, iż my jako dzieci Pana Boga, jako synowie w Synu, jesteśmy wezwani do tego, by być tak doskonałymi jak Ojciec wasz niebieski, mówi Pan Jezus. Ta doskonałość ma się wyrażać między innymi w miłości nieprzyjaciół, w modlitwie i w praktykowaniu miłosierdzia. Te aspekty już zostawiamy naszym słuchaczom do osobistej lektury, do osobistego przemyślenia. Przejdziemy teraz do ostatniej części naszego spotkania dzisiejszego, mianowicie do spotkania z Państwem poprzez telefony. Jeżeli takie będą, mamy jeszcze kilkanaście minut czasu, więc sądzę, iż zdążymy jeszcze na jakieś spostrzeżenia, do powiedzenia czy pytania odpowiedzieć. Zaprezentujemy też oczywiście, tak jak to czynimy zawsze, lekturę. Dzisiaj mamy bardzo piękną lekturę do przedstawienia.
Bardzo dziękujemy naszym wykładowcom. Zachęcamy teraz do kontaktu telefonicznego. Na Państwa ekranach telewizyjnych będą wyświetlały się numery do naszego studia, do studia Telewizji Trwam. Drodzy Państwo, dzisiaj temat Bóg Ojciec, Bóg Ojca, Ojciec Jezusa i Ludu Przymierza. Nasi wykładowcy, ksiądz profesor Henryk Witczyk i ksiądz dr Adam Kubiś. Bardzo dziękujemy. To pierwszy z wykładów. Oczekując na telefony, pytanie, jak patrzycie z pewnej perspektywy, bo niedawno zakończyliśmy rok akademicki,
a już zaczęliśmy następny. Wiem, że ksiądz profesor też jako szef zaplanował aż 6 katedr, które będą proponowały konkretne wykłady, konkretne tematy.
Tak, to była, dokładnie mówiąc, sugestia naszego wielkiego kanclerza, księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest wczoraj i dzisiaj w Warszawie, uczestniczy, praktycznie przewodniczy dziedzińcowi dialogu. Kiedy wczoraj rozmawiałem z księdzem kardynałem, pozdrawiając go na Uniwersytecie Warszawskim, był bardzo mile zaskoczony naszą obecnością. Pytał właśnie, kiedy zaczynamy pierwsze wykłady. Ucieszył się, że to już jutro, czyli dzisiaj. Prosiłbym, przekazał pozdrowienia serdeczne wszystkim naszym widzom, księdzu Grzegorzowi, redakcji telewizji Trwam, no i oczywiście wszystkim wykładowcom. To ksiądz kardynał pragnął, aby poszerzyć naszą tutaj ofertę akademicką o taką katedrę jak Biblia w kulturze, by pokazywać, jak te wspaniałe treści objawione na kartach Pisma Świętego, jak one oddziaływały na tysiące malarzy, literatów, pisarzy, muzyków, architektów, w ogóle ludzi sztuki, ale też na kulturę w szerszym rozumieniu, myślicieli, filozofów, prawda, twórców życia społecznego. A druga katedra, którą też ksiądz kardynał sugerował, by ona tutaj zagościła, pojawiła się, to katedra filologii biblijnej. Udało się zyskać zgodę dwóch młodych, wspaniale zapowiadających się biblistów polskich. Nie będę na razie zdradzał ich nazwisk, zobaczą ich Państwo niebawem na antenie. Będą oni po prostu przybliżali nam takie najbardziej charakterystyczne czasowniki czy rzeczowniki hebrajskie czy greckie, które potem przekładają się na nasze rozumienie teologii po prostu. Mają też ogromny wpływ na naszą kulturę. Wszak cały szereg pojęć greckich, ale też i hebrajskich, jak widzieliśmy w trakcie choćby naszego wykładu, to są takie pojęcia kluczowe dla rozumienia głębi naszej kultury, w której żyjemy.
Bardzo dziękuję. Może spróbujemy pierwszy telefon odebrać. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Ewa z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć, że jak byłam w Ziemi Świętej, schodziliśmy z Góry Oliwnej, tam się mija, no tam się mija jeszcze ten trzeci na dole Świętej Katarzyny Kościół, ale jest wyżej Dominus Flevit, ojciec Bóg zapłakał nad Jerozolimą, ale i tam w pobliżu jest kościół pod nazwą Ojcze Nasz. I tam są na krużgankach są wypisane w różnych językach modlitwy właśnie Ojcze Nasz, między innymi w języku polskim. No już nie mówiąc o tym, że ta modlitwa Ojcze Nasz to jest jedna z piękniejszych. W ogóle dużo jest bardzo pięknych modlitw. Druga no to jest Zdroweś Mario. Ale tu właśnie w Jerozolimie Ojcze Nasz. Proszę mi powiedzieć jeszcze, czy faktycznie Pan Jezus, jak nauczał swoich apostołów tej modlitwy, to faktycznie to miało miejsce na Górze Oliwnej i w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się ten kościół. Ja chciałam jeszcze tylko jedno powiedzieć, a mianowicie zachęcić. Ja tak to zrobiłam przez parę lat. Odkładałam sobie co rok, co miesiąc właściwie jakieś pewne sumy pieniędzy, bo to nie jest tania rzecz i wybrałam się w podróż po Jerozolimie. No i po ziemi świętej z Egiptem, z Górą Syną, z Półwyspem Synaj.
Dziękuję bardzo Pani Ewo. Księża?
Tak, na szczycie Góry Oliwnej znajduje się bazylika budowana przez starą Helenę w IV wieku, Pater Noster, Ojcze Nasz, gdzie według tradycji tam wspominał biskup Jerozolimy zawsze moment, kiedy Jezus nauczał apostołów tej modlitwy. W Ewangelii Mateusza Ojcze Nasz jest w kazaniu na górze, więc w Galilei, nad Jeziorem Galilejskim. W Ewangelii Łukasza natomiast modlitwa Ojcze Nasz jest umiejscowiona gdzieś między właśnie Betanią a Jerozolimą w drodze, więc Góra Oliwna jest dosłownie w centrum tej drogi między Betanią, jakieś 2,5 km od Jerozolimy, a murami terenie miasta. Więc tradycja starożytna umieściła takie grocie na szycie góry Oliwnej, tak zwanej grocie mistycznej, grocie tajemnic, grocie, gdzie Jezus miał nauczać swoich uczniów o eschatologii, o czasach ostatecznych. Pamiętamy, że jak Jezus wyszedł ze świątyni ostatni raz, już przed swoim aresztowaniem, to zasiadł na szycie góry Oliwnej i opowiadał uczniom o zniszczeniu Jerozolimy, o końcu świata. I to mogło mieć miejsce właśnie, no musiało mieć miejsce gdzieś na szczycie góry Oliwnej, na tym stoku, także mogli widzieć świątynię. I też, tak jak mówię, Ewangelia Łukasza umieszcza też gdzieś w drodze modlitwę Ojcze Nasz. To się stało, ta nazwa, tak naprawdę ta bazylika, ona się nie nazywała Ojcze Nasz. Ona dopiero na początku to była właśnie bazylika związana z wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Dopiero krzyżowcy znaleźli tam, a więc w średniowiecze, tabliczkę z modlitwą Ojcze Nasz i wtedy Kościół dostał nazwę Pater Noster, Ojcze Nasz.
Dziękuję bardzo. Jeszcze
tak,
jeden.
Jakkolwiek musimy od razu pamiętać, że najważniejszym momentem, w którym objawił się Bóg jako Ojciec Jezusa z Nazaretu, to jest moment zmartwychwstania. Ojciec, który wskrzesił swojego Syna ukrzyżowanego i złożonego do grobu, czyli odpowiedział na tę synowską modlitwę Abba Ojcze z ogrodu Getsemani.
Czyli normalną rzeczą, że taka bazylika, taki kościół jest w Jerozolimie, bo
jest to ostatnie zdarzenia.
Tak, bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ania Brodzińska, ja dzwonię z Rzeszowa. Ja chciałam się pochwalić też, że ja w tym roku miałam możliwość być w Ziemi Świętej właśnie z księdzem Adamem Kubisiem. Bardzo się cieszę, że akurat z księdzem Adamem byłam w Ziemi Świętej, ponieważ znamy się. Bardzo się cieszę, że dzisiaj poznałam też terminologię słowa znać kogoś, którą ksiądz profesor przedstawił. I znam się z księdzem Adamem już 15 lat i bardzo się cieszę, że właśnie z nim byłam w tym kościele, o którym przed chwilą była mowa. Chciałam wyrazić wielką wdzięczność, bo myślę, że wszyscy pielgrzymi, którzy mieli tę łaskę, żeby być w lutym tego roku w Ziemi Świętej z księdzem Adamem, odczuli tą ojcowską miłość, którą nam okazywał każdego dnia, bo liczył nas w autokarze, patrzył, czy nikogo nie brakuje, po prostu troszczył się o nas jak ten Ojciec Niebieski i doświadczaliśmy tego w każdym momencie.
Może masz pytanie jakieś?
Pani Aniu, Pani Aniu, jeżeli jakieś pytanie, będziemy też zobowiązani.
Tak, i moje pytanie brzmi, bo była poruszana Ewangelia o synu marnotrawnym i teraz moje pytanie brzmi, bo ten syn, który wrócił do miłosiernego ojca, często jest bardzo napiętnowany przez ludzi, którzy czytają tę Ewangelię, natomiast syn, który był cały czas przy ojcu, jest tym lepszym, który cały czas mu towarzyszył, a został pokrzywdzony przez ojca, który
Pani
okazywał
bardzo dziękuję.
Też mu swój...
Myślę, że nasi prowadzący też wykład rozumieją pytanie, już próbujemy odpowiadać.
Jak to jest? Ci dwaj synowie, no, różnie się interpretuje, jako na przykład grzesznik, prawda, czy ten starszy jako taki. Czasami się tak interpretuje jako ta synagoga, ten jako taki spogan, młodszy syn wracający, żyjący w grzechu, ten wracający do jego ojca, ten starszy syn jako powiedzmy synagoga, która zawsze niby była przy Boga, bo tym się buntuje. Obaj są tak naprawdę niezbyt specjalnie przedstawieni i negatywnie przedstawieni i w stosunku do obu Bóg, czyli ojciec ten miłosierny okazuje swoją miłość.
Dziękuję.
I w tej przypowieści doskonale widać, na czym polega rola ojca w sensie najbardziej zasadniczym, kiedy ojciec do starszego syna opierającego się mówi, ten twój syn, ten twój brat był umarły, a ożył. Ojciec to jest ten, który sprawia, że człowiek żyje pełnią życia. Nie tylko przekazuje mu życie, ale też to życie pielęgnuje i doprowadza do pełni, do blasku, do szczęścia.
Proszę, że mamy minutę na przedstawienie lektury, bo o niej powiedzieliśmy, że
wspomnieliśmy o lekturze. Chciałbym bardzo gorąco polecić naszym słuchaczom tę oto książkę Ojciec Bóg w swoim miłosierdziu. Książka wydana przez wydawnictwo Jedność, napisana przez bardzo dobrego teologa francuskiego, biblistę François Xavier Durvel.
zakonnik redemptorysta, studiował na Gregorianum i w Instytucie Biblijnym w Rzymie. Rzeczą bardzo ważną w tej książce jest to, iż ona przedstawia tajemnicę Pana Boga właśnie przez pryzmat Pisma Świętego, wychodząc od danych Pisma Świętego, ale też te dane systematyzuje. I najbardziej godny polecenia dla nas jest ostatni tutaj rozdział, Życie synowskie. Na czym ono polega? Znam mojego Ojca, być u mojego Ojca, czynię Jego wolę, uczynił się ubogim, powiedz moim braciom, modlił się do Boga. Kiedy modlicie się, mówcie Ojcze. I wreszcie, jeśli umieramy, razem z Nim, czyli przechodzimy w ramiona miłującego Ojca. Książka bardzo, bardzo interesująca, gorąco polecam. Bóg w swoim miłosierdziu, w swoim misterium Ojciec, wydawnictwo Jedność.
Bardzo dziękuję, drodzy księża. Szanowni Państwo, dzisiaj pierwszy wykład. Spotykamy się w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. W tym tygodniu Katedra Teologii Biblijnej, nasi wykładowcy, ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II, który razem z Telewizją Trwam te wykłady Państwu proponuje, a drugim wykładowcą był ksiądz dr Adam Kubiś, wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Również dziękuję. Temat Bóg Ojciec, a za tydzień katedra, a za dwa tygodnie katedra egzegezy. Czekamy na Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.